Tomasz Orłowski, dyrektor Zarządu Infrastruktury Miejskiej w Słupsku. Dzień dobry, panie dyrektorze.
Dzień dobry.
Cieszę się, że pan do nas dotarł. Mamy dużo czasu, żeby sobie porozmawiać o miejskich inwestycjach i różnego rodzaju uwagach, które między innymi do pana, ale do pana instytucji przede wszystkim mają mieszkańcy Słupska. To proszę powiedzieć, czy pan już wie, ile będzie kosztował ring od Poznańskiej do Bohaterów Westerplatte? Ile ta budowa będzie kosztowała finalnie?
Znaczy, inwestycja rozliczana jest kosztorysowo, czyli płacimy za faktycznie wykonane roboty w ilościach takich, jakie faktycznie zostały wykonane, uwzględniając rozwiązania zamienne, w pewnym zakresie także rozwiązania dodatkowe. Z tym, że no, w tym momencie po pierwsze inwestycja jest w toku, no, przekroczyła znacznie pół metek, ale jeszcze sporo do wykonania. No, ponadto oczekujemy na szczegółowe rozwiązania w zakresie umocnienia skarb w tak zwanym wąwozie, czyli ten odcinek między ulicą Hubalczyków a Gdyńską. Wzmocnienia dodatkowego w oparciu o odrębne rozwiązanie wymaga także taki krótki 80-metrowy odcinek ulicy Leśnej. No plus to, co faktycznie wydarzy się w związku z kończeniem robót podziemnych przy ulicy Słonecznej. W tym momencie realizacja kontraktu plus to, co jest w protokołach konieczności, jest to kwota około 180 milionów brutto. No przy czym czeka...
Na dziś to jest, tak?
Przy czym czeka nas jeszcze ta kwota dodatkowa związana z wzmocnieniem gruntów w wąwozie i przy ulicy Leśnej.
Proszę powiedzieć, bo wiele osób trochę nie dowierza, że państwo nie wiecie, ile to będzie finalnie kosztowało i pyta, czy pan prywatnie zgodziłby się, żeby na przykład na remont albo na budowę pana domu weszła ekipa i powiedziała, że będzie się z panem rozliczać obmiarowo i na końcu pan się dopiero dowie, ile to będzie kosztować. Ale zapytam inaczej. Czy w pana opinii ta inwestycja była dobrze przygotowana?
Znaczy była przygotowana prawidłowo w oparciu o tą dokumentację techniczną, którą mamy. No natomiast jest inwestycją trudną. Patrząc tak z perspektywy 22 lat, kiedy bliżej przyglądam się inwestycjom miejską, jest to zdecydowanie inwestycja najtrudniejsza, zdecydowanie trudniejsza niż pierwszy etap ringu, gdzie też nie była to droga taka łatwa, bo tutaj też tych robót dodatkowych było na około 12 milionów i problemów również sporo napotkano.
Ale w całym budżecie to nie była jakaś znacząca kwota procentowa, to sobie też powiedzmy. Znaczy, tam było chyba, zdaje się, około 100 milionów, tak? 12 dołożyliście, czyli tak, to było 12%. Tak, tutaj będzie dużo więcej, tak, to już pan wie. Pytam o to, czy w pana opinii zrobiono wszystkie badania gruntów, które warto było zrobić wtedy, biorąc pod uwagę sytuacje, które pan dobrze zna, bo pan śledzi sytuację nie tylko w Słupsku, ale w okolicach. Mieliśmy przykład w Koszalinie, gdzie budowano S6, gdzie okazało się, że jest podziemne jezioro i trzeba było w zasadzie wszystko przeprojektowywać. Tam też koszty były ogromne. Wiemy, jak każda inwestycja, która się dzieje w centrum, w odległości kilometra, dwóch od rzeki, jak jest problematyczna ze względu na grunty, wysokie poziomy wód gruntowych. To był przykład i Galerii Słupsk, i Galerii Podkowa, i inwestycji, która się zaczęła i nie skończyła za przystankiem na placu Dąbrowskiego. Tam w zasadzie nieustannie stoi woda. Ja wierzę w to i pewnie nie ma do tego zastrzeżeń, że zrobiliście to, co trzeba było w zakresie minimum badań, chociaż wydaje mi się, że 34 odwierty na 4,5 kilometra drogi to nie jest zbyt wiele. Teraz widziałem jakieś zlecenie na dodatkowe badania geotechniczne. Proszę powiedzieć, ile ich było i gdzie? I dlaczego tam? I na jakich głębokościach, jeżeli pan pamięta?
Znaczy tutaj szczegółów takich stricte, jakich głębokości, no to tutaj oczywiście...
Okej, ale ile było tych odwiertów i gdzie?
Natomiast w tej chwili dodatkowe badania geotechniczne prowadzone były właśnie w tym tak zwanym wąwozie, czyli na tym odcinku, gdzie są te sztucznie usypane skarpy, które trzeba ustabilizować, oraz na odcinku ulicy Leśnej, czyli tam, gdzie występują właśnie te trudniejsze warunki w okolicy ulicy Spacerowej. Natomiast jeśli chodzi o kwestie badań geotechnicznych i całego opracowania, no to wszystko leży w gestii projektanta, który prowadzi cały proces opracowania dokumentacji. Tutaj zaangażowany był również geotechnik i to renomowany geotechnik. Była pierwszy projekt, ten z 2013-2015 roku, był aktualizowany.
Bo uściślimy, bo dwa razy robiliście tam badania, w 2013 i chyba 2015 i potem w 2022 jeszcze były dołożone badania. Tak. I trzeba powiedzieć sobie uczciwie, tam gdzie szczególną troską robiono te badania w dużej ilości, czyli na wysokości mostu czołgowego most stoi. To może sugerować, że jakbyście zrobili więcej badań, to tych problemów byłoby dzisiaj mniej na etapie realizacji.
Znaczy badania, w zakres i miejsca badań ustala projektant, który wykonuje wielobranżową dokumentację projektową. To nie jest tak, że miasto decyduje, gdzie robić otwierty.
Ale miasto, czyli ZIM, de facto zamawia tę tak, usługę. Tak, i pewnie może też do tych badań i do tego projektu podejść krytycznie i powiedzieć sobie... Szanujemy pana doświadczenie, szanujemy to, co pan robi, ale naszym zdaniem to mogą być problemy tu i tu, bo znamy to miasto, funkcjonujemy, budowaliśmy tu niejedną rzecz i wiemy, że woda i zmienne warunki gruntowe, niepewne często, są tutaj dużo większym problemem niż w innej części Polski, na przykład.
No, projektant oparł się o doświadczenie geotechnika, tak, który na jego zlecenie analizował całą geologię, która wyszła z badań geotechnicznych, zaproponował rozwiązania w zakresie wzmacniania gruntu. No między innymi przy okazji aktualizacji projektu została zastosowana inna technologia wzmocnienia od mostu do ulicy Arciszewskiego, tak? Także widać, że tutaj namysł tego geotechnika w porozumieniu z drogowcem był, no z tym, że no to jest sztuka budowlana. Tutaj często spotyka się warunki odmienne.
Ja się z panem zgadzam, że zawsze mogą być niespodzianki.
Tak,
to jest nieuniknione przy dużych inwestycjach tego typu. A to jest największa inwestycja drogowa w Słupsku od 2015 roku, od poprzedniego etapu ringu. Tak. Nie ma między nami różnicy i nie będzie sporu w tym zakresie. Dobrze, ale wie pan, no i teraz wydaliście ponad 300 tysięcy na badania. Może trzeba było wydać wcześniej więcej. Ja bym cisnął w tym kierunku, jeżeli pan pozwoli, bo wydaje mi się, że gdyby byście wcześniej zrobili te badania, to dzisiaj byłoby trochę mniej wątpliwości i trochę mniej zarzutów, że ta inwestycja była przygotowana tak, żeby się zaczęła, a potem się zobaczy.
Nie, no na pewno nie była przygotowana w taki sposób, żeby się zaczęła, a potem się zobaczy, tak? Natomiast, no, mówimy o konieczności, gdyby tego typu podejście zastosować na całej długości przebudowywanej drogi, no to tutaj koszty samych badań geotechnicznych, no poszłyby
pan
w miliony złotych, tak?
Ale wie pan, ile kosztuje jeden odwiert? Około 2,5-3 tysięcy złotych, tak mniej więcej, tak? Teraz wydaliście 300 tysięcy, czyli zrobiliście tych odwiertów ile? Pewnie około setki.
Znaczy nie, no tutaj szczegółów odnośnie tych ilości i kwot, no to nie jestem w stanie podać, no natomiast mówię...
To jest moje przypuszczenie na podstawie kwoty, a ile było, to pan pewnie może sprawdzić.
Znaczy, no tutaj...
Ale rozumiem, że to był wąwóz? Wąwóz?
Znaczy badania geotechniczne dodatkowe wykonywaliśmy przy ulicy Leśnej i w obrębie wąwozu, gdzie były badania i geologiczne, i geodezyjne, tak żeby w 100% mieć pewność.
I już wiecie, co tam się dzieje z tym gruntem?
Znaczy tak. To jest...
I co tam się dzieje? Bo on jest niestabilny, tak? Krótko mówiąc.
Nie.
Na tych skarpach.
Problem jest ze skarpami, które zostały sztucznie nasypane przez mieszkańców, żeby powiększyć swoje nieruchomości. No i tutaj zostały wykonane szczegółowe analizy tych gruntów, które są w nasypach. Częściowo są to nasypy niekontrolowane, które zdecydowanie muszą zostać odseparowane, muszą zostać umocnione. Natomiast w części są to nasypy, które umożliwiają oczywiście wzmocnienie, z tym, że no może mniej takimi inwazyjnymi czy mniej rozbudowanymi technikami.
A już technologię wybraliście? Bo tam były, zdaje się, wątpliwości. I powiedzmy sobie szczerze, w tym wąwozie tam od mniej więcej 7 miesięcy nic wielkiego, jeżeli chodzi o prace budowlane, się nie działo. Natomiast w marcu pan mówi na naszej antenie, że w połowie roku będzie znany i koszt mniej więcej, i technologia wzmocnienia tych skarb, żeby można było tę drogę dokończyć na tym przebiegu i żeby nie ucierpieli właściciele sąsiednich nieruchomości. To jaka to będzie technologia?
Znaczy w tej chwili jest rozstrzygane, czy to będą palościanki, czyli takie wiercone i betonowane ze zbrojeniem, czy to będą wciskane ścianki szczelne stalowe. No w tej chwili...
Czyli ścianki Larsena, tak?
Tak,
ścianki
no to szczelne. Tak zwane Larseny. No
to jest straszliwie droga technologia.
Znaczy tak, dlatego też jest istotne, żeby określić faktyczny zakres, gdzie tę technologię trzeba zastosować. Tak?
Czy na całej długości tego wąwozu, tam jest ze 600 metrów?
Nie, to jest krótszy odcinek, zresztą no, na części tego odcinka ta droga już jest. Asfalt zarówno od ulicy Hubalczyków, jak i od Gdyńskiej doszedł, więc został tylko...
No środkowy etap.
Tak, ten najbardziej
tutaj... Nie da się tam przejechać dzisiaj.
Newralgiczny...
Tym bardziej, że te studnie tam dość mocno już wystają.
Znaczy tak, one pokazują, jak tutaj wysoko ta droga pójdzie w górę, tak? Bo tutaj jest zaprojektowany 5-metrowy, mniej więcej 4-5-metrowy nasyp. Z tym, że no też tego nasypu nie można wykonać, żeby on się oparł o te skarpy z nasypu.
Bo to się wszystko obsunie, tak?
Dlatego też tutaj geotechnicy skupiają się na tym, jak skutecznie to odseparować i jak bezpiecznie tutaj tą drogę wybudować, posadowić, żeby nie wprowadzić jakichś uciążliwości, czy wręcz zagrożeń dla tych nieruchomości przyległych, które są zbudowane właśnie na tych sztucznie usypanych nasypach.
Panie dyrektorze, ale czy to dopiero się okazało na etapie budowy, że te skarpy są niestabilne? Bo tak. Ktoś mógłby zapytać, no dobrze, no budujecie drogę przez zupełnie nowy teren, nie obok drogi, która już jest, tylko trzeba tam wyciąć drzewa i tam drzew rzeczywiście wycięto sporo. Natomiast dopiero na etapie budowy się okazało, że te skarpy są niestabilne i że to jest ogromny problem, bo mi mieszkańcy mówili, że z kolei opowiadali im ludzie, którzy realizowali te inwestycje, że zostali kompletnie zaskoczeni tym, jak tam sytuacja wygląda. No to znowu wracamy do etapu projektowania i sprawdzania.
Tak, z tym, że no tutaj badania geotechniczne były wykonywane, no tak jak się robi, w podłożu pod drogę, a te warunki są wręcz idealne przecież.
A tam w ogóle wiercono w tym
wąwozie? Oczywiście, bo to nie jest naturalny wąwóz. Tutaj była żwirownia, piaskownia.
No, taki, więc tak takie naprawdę, nawet świetnisko można powiedzieć.
Znaczy kiedyś. Można zobaczyć, jak mały problem był na tych pozostałych odcinkach, tu gdzie tych skarb nie ma, to ta droga powstała jako jeden z pierwszych odcinków, więc no tutaj... to był teren tak naprawdę porośnięty drzewami, on wyglądał jak las, tak? Także no tutaj nie było...
No ale wycięto drzewo i to się przestało trzymać też,
znaczy, trzyma, co się trzyma, tak? Przez te wszystkie miesiące jest to stabilne, no natomiast trzeba tam wykonać prace budowlane, no które wymagają tutaj tej ingerencji inżynierskiej i ustabilizowania.
To ile dodatkowo ten wąwóz może kosztować?
W tym momencie nie jesteśmy w stanie
ale raczej
powiedzieć.
Kilka milionów niż kilkaset tysięcy.
Zdecydowanie.
Dobrze, a ujarzmiliście już wody podskórne i te podziemne na Słonecznej?
Dzisiaj o godzinie 11 była kolejna kontrola przekopów tych kontrolnych, które pozwalają stwierdzić, jak czy skutecznie jest tutaj ten
problem rozwiązany,
odcinek odwadniany. Także no tutaj już zbliżamy się do momentu, kiedy będzie można wejść z robotami instalacyjnymi. Myślę, że to jest kwestia dni lub tygodnia, kiedy to już będzie skutecznie odwodnione do poziomu takiego, że będzie można w twardym, obrazowo mówiąc, kopać i lokalizować infrastrukturę.
Bo tam problem wydaje się moim zdaniem dwojaki. Po pierwsze, tam chyba przez lata albo wieki płynął jakiś strumień, który się potem gdzieś schował pod ziemię, ale też chyba nie do końca uporządkowana jest tam sprawa odprowadzania wód deszczowych z okolicznych nieruchomości i posesji. I to się mogło zbiec. I tak to jest, czy ja się pomyliłem?
Znaczy, no to jest zdecydowanie problem napływu nie wód powierzchniowych, tylko podziemnych. No przy czym, no tutaj te rozwiązania, które w tej chwili są wdrażane, myślę, że dadzą efekt i tutaj już wkrótce będzie można mówić o kontynuowaniu robót stricte drogowych, tak żeby jak najszybciej przy ulicy Słonecznej i przedsiębiorcy, i podopieczni, pracownicy MOPR no mogli w jak najlepszych warunkach dojść czy dojechać do posesji.
Bo tam poza tym ujarzmianiem wody to też chyba nie za wiele się dzieje w ostatnich miesiącach.
Znaczy tam jest kwestia kolizji z niezinwentaryzowaną infrastrukturą podziemną. Niestety to jest teren, który intensywnie rozbudowywał się przemysłowo w latach 70.
Ja się z panem zgadzam, że w miastach więc, się ciężko buduje, tak, bo często z lat jest, minionych zostaje coś, czego nie zgłoszono, zrobiono, że tak powiem, na tak zwaną gębę i potem przychodzi wykonawca i styka się z tym, że gdzieś tam jakaś rura przechodzi, której na planach nie ma.
Tak,
to się zgadza.
No, tutaj mamy też specyfikę, że to jest teren przemysłowy, więc wiadomo, że to były lata, kiedy co jakiś zaopatrzeniowiec firmy zorganizował, to wbudowano, tak? Ponadto tu przede wszystkim problem był z licznymi liniami kablowymi, w tym również średniego napięcia, no, których nie było zinwentaryzowanych w zasobie energii, także po przebudowaniu
one były pod napięciem?
Wszystkich licznych kolizji,
panie dyrektorze, one były pod napięciem bez uwzględnienia ich w planach?
Znaczy,
tak to działało?
Znaczy nie, tutaj na szczęście większość z tych kabli się okazało, że jest nieczynna, tak, z tym, że to też nie jest przy takich średnicach i takich napięciach, nie jest tak proste, żeby po prostu przeciąć kabel i sprawdzić, co się dzieje, tak, tutaj też wymagało to współpracy z Energą, także no tutaj dzięki współpracy dyrekcji energii ten duży problem, tak? Bo jeśli warunki przewidują, że mamy przebudować 5-6 kabli, a tych kabli się pojawia kilkanaście i to w zupełnie nieoczekiwanym
miejscu. I nie wiadomo skąd, rozumiem,
natomiast
tak?
To jest miejsce, gdzie roboty ziemne trzeba wykonać. No to był też element, który zdecydowanie spowolnił pracę przy tym głównym odcinku.
Tu się z panem zgadzam, że takie sieci, których nie ma na planach, to rzeczywiście jest duży problem, ale z tą wodą to się z panem nie zgodzę, bo ten strumień to jest na wszystkich mapach starych, które można spotkać, jeżeli chodzi o Słupsk sprzed roku 45. I myślę, że ten projektant, to powinien pan z nim jakąś mocną rozmowę odbyć, bo ja rozumiem, że czegoś tam nie sprawdził, albo uważał, że 34 badania gruntów na 4,5 km to wystarczy. Bo Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad robi tych wierceń dużo, dużo więcej. Ja wiem, że oni budują drogi kategorii S, ale nie mają takich przekroczeń budżetów, jak w tej sytuacji będziemy mieli chyba do czynienia, a będzie to przekroczenie budżetu dość znaczne. Na odcinku, który pan pewnie bardzo dobrze zna, czyli Boże Pole, Wielkie Leśnice, to na dzisiaj mają dodatkowych robót na procent. Jeszcze nie skończyli, to nie musi być kwota ostateczna, pewnie coś tam jeszcze może się pojawić, ale mieli na przykład jakieś zasypane gdzieś tam ziemią śmietniska, których nie było na planach, ale też mieli ciężki odcinek, bo tam i dwie linie kolejowe, i Dolina Rzeki, Łeby, i Bagniska i Morenowe Wzgórza, także niełatwo mieli inwestycje.
Ale również przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad była budowana obwodnica Koszalina, więc
zgoda.
To naprawdę to nie jest łatwa sprawa, nie przypadkiem jest nazywać to sztuka budowlana, tak? Aha. Także te warunki no, są zmienne, tak? I nie zawsze można trafić w
wiercenie. A co na to inżynier kontraktu, panie dyrektorze?
Znaczy, no, inżynier kontraktu w swoim zakresie prowadzi inwestycje, rozliczając ją, pełniąc funkcję wielobranżowego inspektora nadzoru, tak? Mhm. Także no, to nie kwestie odmiennych rozwiązań projektowych nie obciążają inżyniera kontraktu. Natomiast na etapie...
No, ale wiedział, czego się podejmuje, tak, zobaczył projekt, pewnie był na miejscu, mam nadzieję, bo słyszałem o takich projektantach, którzy projektują na podstawie Google Maps, to nie chciałbym takiej inwestycji realizować, powiem szczerze. Natomiast spojrzał w te wszystkie projekty, bo tam zamawialiście chyba w 2022 roku jeszcze aktualizację dokumentacji za chyba 700 kilkadziesiąt tysięcy, 700 parę tysięcy złotych, jeżeli dobrze pamiętam. No i mimo to są te problemy. I na Słonecznej, i na, mówił pan, Rybackiej, tak? Na Leśnej, i w tym wąwozie. Nie za dużo problemów na jedną inwestycję?
Znaczy, tak jak mówiłem, to jest zdecydowanie najtrudniejsza inwestycja z tych, które realizowaliśmy. Także, no jeszcze wracając do tego inżyniera kontraktu...
Ale siwych włosów pan nie ma, także chyba nie jest tak najgorzej.
Do inżyniera kontraktu w kontekście geotechniki. Myśmy postawili bardzo wysokie wymagania odnośnie nadzoru branży geotechnicznej. W przetargu firmy, które potencjalnie chciały zostać inżynierem kontraktu na tej inwestycji, zwracały nam uwagę, że w całej Polsce na przykład jest 26, tam 32 osoby, które spełniają w ogóle tego typu warunki. Było kilka zapytań o zmianę tego, o obniżenie tych wymagań, ale myśmy tego nie zrobili celowo. Myśmy nie wiedzieli, że będą takie sytuacje. Gdybyśmy wiedzieli, proszę mi wierzyć, pan mówi, że siwych włosów nie mam, ale... Tak naprawdę, gdyby nie to, jak ważną to jest inwestycja, to powiedziałbym, że wolałbym, żeby tego nie budować, ale
no nie,
chcę
no ta
to budować,
droga jest bardzo ważna.
Jest to tylko, najważniejsze
tylko
rozwiązanie.
Myślę, że pan to rozumie, tak. Że jeżeli była inwestycja zaplanowana na 130 milionów, no to każdy, kto rozsądnie podchodzi do branży budowlanej i drogowej, wie, że będą dodatkowe roboty. No nie ma szans. Tylko chodzi o skalę.
Znaczy skala wynika z długości, na jakich te problemy są, tak, związane z gruntami. Przede wszystkim to jest ten odcinek Poznańska do mostu, tak, gdzie trzeba było na dwóch odcinkach zrobić wymiany gruntu. Na odcinku tej głównej ulicy Słonecznej materac, czyli te naprzemiennie ułożone warstwy siatek i kruszywa. Przy czym musimy wiedzieć, jaka jest alternatywa. To był ostatni moment, żeby tą drogę wybudować. Decyzja środowiskowa wkrótce wygasała. Środków też w najbliższym czasie absolutnie nie można było się spodziewać, więc to nie jest tak, że myśmy wiedzieli, że będą takie problemy, ale spodziewając się tego, patrząc też na przykład podwójnie Koszaliński, bo i obwodnicy, i też tego, co się dzieje na dworcu, naszym priorytetem było nie wstrzymanie tej budowy, tylko zrealizowanie ją skutecznie i odpowiednio technicznie, bo to nie są koszty, które rosną dlatego, że coś zostało źle zaprojektowane, trzeba to rozebrać, wybudować jeszcze raz, tak? To są koszty, które ponosimy za wykonanie obiektywnie niezbędnych prac, żeby ta droga faktycznie nie przetrwała 5 lat gwarancji, tylko żeby za 30 lat trzeba było tylko ją sfrezować, położyć nową nawierzchnię i dalej, żeby to był szkielet komunikacyjny.
Ale ja się z panem zgadzam, że jak miasta, budować, tak, to budować porządnie, tylko myślę, że dzisiaj mielibyście mniej dużo problemów, gdybyście zrobili tych odwiertów troszeczkę więcej, dlatego, że wydaje mi się mimo wszystko, będę się trzymał swojej tezy, pan może powiedzieć, że nie mam racji, się nie znam i ja się z tym przyjmę z pokorą pana uwagi, natomiast wydaje mi się, że gdybyście jeszcze trochę dołożyli tych odwiertów, bo naprawdę w porównaniu do tego, co robi to Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, zrobiliście to w homeopatycznych ilościach. Ja zgadzam się, że pewnie zgodnie z przepisami, tylko, że to wszystko, z czym dzisiaj macie problem, wynika z tego, co pod ziemią.
Znaczy tak, no to jest zdecydowanie to źródło kłopotów, przy czym no, kolejny raz powtórzę, że no, zakres badań geotechnicznych ustala wspólnie z geotechnicznym.
Ale koniec końców i tak musieliście te badania ekstra zlecić, nie?
Ale tylko w tych miejscach takich krótkich, gdzie są potencjalnie problemy, tak? No natomiast gdyby aż tak gęsto badać, bo wąwóz jest pewnie w tej chwili najlepiej geologicznie i geodezyjnie przebadanym odcinkiem.
I
Słupska.
Bardzo dobrze.
Tak, tylko gdybyśmy na tych całych 5 kilometrach tak przebadali, to byśmy na przykład wydali 2 miliony złotych. Tak?
A tak wydamy, ale miałby pan świadomość, że i tak ta droga będzie droższa. Od razu, na początku tej inwestycji, mając te badania, a nie w trakcie inwestycji. I teraz dobrze pan wie, że te prace powinny się skończyć przed połową tego roku, powinniśmy mieć ring gotowy, a tak naprawdę przynajmniej w dwóch miejscach od 7 miesięcy tak naprawdę nie wydarzyło się nic wielkiego. I założę się z panem o dużą czekoladę i mogę ten zakład przegrać, że teraz tych badań dodatkowych zrobiliście więcej niż na początkowym etapie, przystępując do tej inwestycji geotechnicznych. Zakładamy się?
Badania geotechniczne robił projektant, biuro projektowe, które...
Okej, ale założę się z panem, że teraz tych badań dodatkowych było więcej niż wcześniej tych wierceń. Ja sobie to sprawdzę, a
sprawdzimy
potem...
Sprawdzimy i pan redaktor...
I kupimy po czekoladzie.
Dobrze,
dobra. Pytań jest do pana bardzo, bardzo dużo. A jeszcze mam jedno pytanie a propos ringu. Proszę mi powiedzieć, dlaczego ten odcinek między Hubalczyków a Bohaterów Westerplatte nie jest oddany? Tam od 4 miesięcy tak naprawdę wydaje się, że wystarczy drobne prace zrobić wykończeniowe i kierowcy mogliby korzystać. A tam robotnika to trzeba szukać latarką, GPS-em i ze świecą. Tam się nic nie dzieje.
Znaczy na tym odcinku wymagane są jeszcze prace związane z wykonaniem warstwy ścieralnej, tak, ostatniej bitumicznej, oznakowania i ekranów
Ale
akustycznych.
Tak samo tak? Prawie tak samo było w kwietniu i w marcu tego roku. Tam się nic nie dzieje. To wykonawca nie chce tego skończyć? Stawia was w takiej ciężkiej sytuacji, żebyście się zgodzili na dodatkowe pieniądze, na dodatkowe wydatki, czy o co chodzi? Dlaczego to nie jest skończone?
Nie, no tutaj dodatkowych wydatków żadnych nie ma.
Nie, tak? Chodzi o całą inwestycję i trzyma was w szachu, żebyście się zgodzili na te dodatkowe pieniądze,
nie,
więc nie kończy tego.
Nie
to dlaczego tego odcinka nie można skończyć?
Znaczy, no taki jest sposób organizacji budowy. Do momentu, kiedy nie powstaną ekrany akustyczne, nie można na tym odcinku puszczać ruchu. Przy czym, no to już jest czas, kiedy te ekrany powinny powstać, ponieważ do końca miesiąca planowane jest zakończenie robót przy rondzie na Hubalczyków.
Do końca lipca?
Tak, na początku sierpnia planowane jest już puszczenie ruchu po
Optymistycznie
po
pan to zakłada, bo ja tam też od dłuższego czasu nie widziałem nikogo, żeby tam coś robił.
Pracują tam brukarze w tej chwili oraz...
No to
oraz,
może dzisiaj zaczęli.
Nie. Są wykonywane prace przygotowawcze, bo jeśli chodzi o masę, tam brakuje jeszcze tylko tego krótkiego odcinka od strony szpitala, czyli wzdłuż tego objazdu i prowadzone
do
są roboty brukarskie.
Do końca lipca to rondo będzie przejezdne w stronę Sucharskiego i tak dalej?
Tak. Już nie będzie tego objazdu, będzie wykonywany zjazd do szpitala, natomiast ruch w kierunku ulicy Jodłowej czy Sucharskiego będzie się toczył po nowo oddanym całym rondzie, tak jak w tej chwili na Arciszewskiego.
O to rondo też pytali w wpisach pod zapowiedzią, że pan będzie gościem. Czy pani Wioleta pyta, czy mając takie problemy z wodami gruntowymi na Słonecznej podczas budowy ringu i posiadając wiedzę, że na Zamiejskiej w okolicach ulicy Olimpijskiej występują bagniste tereny, jest sens zbrnąć projektowanie łącznika między ulicą Bałtycką i Kaszubską? Na jakim etapie jest ta inwestycja obecnie? Chodzi o Olimpijską i tamtą część ringu. Tak, rozumiem, tak, że jeżeli chodzi o tamtą część ringu, to nic się nie dzieje, czy coś się dzieje?
Olimpijską.
Olimpijska albo druga część ringu, bo ja rozumiem, że to są dwie różne inwestycje. Olimpijska jest wcześniej, a ring był projektowany wyżej, od portowej.
Tak, tak. Znaczy, jeśli chodzi o tą inwestycję, no to tutaj na żadnym odcinku nie możemy się spodziewać lepszych warunków gruntowych.
A nawet gorszych.
Przy czym zdecydowanie trasa ta północna za oczyszczalnią będzie zdecydowanie trudniejsza geologicznie. Natomiast no my też uczymy się na tych doświadczeniach, więc tutaj projektantom zwracamy szczególną uwagę na te badania geotechniczne tego pierwszego odcinka, czyli
warto trochę gęściej i głębiej wiercić, zdecydowanie, panie dyrektorze. 7,5 metra wydaje mi się, że to jest dość optymistyczna głębokość nawiercenia.
Tutaj zwróciliśmy uwagę projektantom na to, będziemy też starać się we własnym zakresie o dodatkowy nadzór geotechniczny nad tym dokumentacją, która powstanie. No natomiast w tej chwili projektant przygotowuje się do złożenia raportu o oddziaływaniu na środowisko. Także te prace.
Dobrze, to już trwają. Tak kończąc ten ring, bo tam 7 aneksów podpisaliście, tak? To jest normalna liczba?
Czasami jest znacznie więcej. Tutaj mamy zarówno, znaczy tak, jeśli chodzi o takie aneksy porządkujące, czyli wprowadzenie osób i tak dalej, no to nabija liczbę, ale nie jest istotne.
O tym nie mówimy. Mówimy o pracach takich dodatkowych, które trzeba zrobić, bo tak na budowie bywa, że czasami jakieś prace schodzą z tej, bo
tak,
po prostu się zmienia technologia albo wykonawstwo i to jest normalne. Dobrze, to będzie poniżej 200 milionów? Czy pan nie da za to ręki ani głowy?
Trochę chciałbym zaryzykować, że może jednak tych 200 milionów nie będzie, no ale w tej chwili no, ręki sobie obciąć nie dam, ale dużo wskazuje na to, że no, powinno być poniżej 200 milionów.
To sporo pieniędzy. Ale droga musi być zbudowana i pewnie pan będzie się jeszcze tłumaczył teraz radnym, bo radni będą musieli podnieść rękę, żeby tam po prostu mówiąc kolokwialnie dosypać tych pieniędzy, bo dotacja rządowa ma swój zakres i ona już wyższa nie będzie. Dopytywałem, czy można by tam powalczyć w Warszawie o jakieś dodatkowe pieniądze. Okazuje się, że nie, raczej nie, no chyba, że zmieni się prawo i czego nie możemy w naszym pięknym kraju wykluczyć, więc tak to będzie. Dobrze, a kiedy pojedziemy całym ringiem? Bo odpowiedź pani wiceprezydent jest, zdaje się, że do końca listopada, ale jest tam takie zastrzeżenie, że nie możemy wykluczyć, że to będzie dopiero przyszły rok. To co, za rok, do czerwca przyszłego roku?
Znaczy no, w tej chwili takim roboczym terminem jest połowa roku, czyli do końca czerwca przyszłego roku zakończenie wszystkich robót, oddanie w całości.
No, tym bardziej, opanujecie ten wąwóz i tą słoneczną, i tą rybacką, i tą leśną.
Słoneczna już miejmy nadzieję, że to znacznie szybciej niż w tym przyszłym roku. No, tym bardziej, że tych odcinków z asfaltem przybywa, tak? No, w ubiegłym tygodniu został wyasfaltowany. No,
imponująca jest ta droga, ja się z panem zgadzam, tylko te problemy, z tymi dodatkowymi wydatkami, to tak trochę, to jest taki łyżka dziegciu w tej beczce miodu, bo ta droga rzeczywiście jest i potrzebna, i ładnie się prezentuje, i to nie ma tutaj wątpliwości, że jest takim miastotwórczym elementem. Natomiast no jak się dopłaca tyle pieniędzy, to powstaje pytanie, czy można było jakoś to lepiej zaplanować, zaprojektować, ale to pewnie pana jeszcze tutaj będą radni męczyć i myślę, że to będzie długa rozmowa. Ostatnie opady deszczu, bardzo intensywne.
Tak.
Dzisiaj rano rozmawiałem z ludźmi z Piłsudskiego 9. Pan pewnie dobrze zna ten adres i powiedzieli mi tak. Dopóki nie było remontu ulicy Piłsudskiego, to w ciągu 17 lat zalało nas dwa razy. A od momentu, kiedy zmodernizowano tę ulicę, zalało nas już 5 razy, czyli od 2020 roku co roku.
No z tym, że to musimy też popatrzeć na zmieniającą się charakterystykę opadów, tak? W tym miejscu problemy były z podtopieniami zawsze. Mamy zdjęcia z fotorejestracji zdecydowanie sprzed przebudowy tej drogi, kiedy nawet w listopadzie te posesje były obstawione workami, żeby
ale
się
ja
woda
wierzę,
nie przelała.
Ja wierzę tym mieszkańcom. Tak. Oni mówią 17 lat, dwa razy, po przebudowie 5 razy. To może jednak ktoś ma rację inny niż wy.
No z tym, że no musimy też popatrzeć, jakie to są opady, które powodują zalanie.
Ja się z panem zgadzam, rzeczywiście, że to są opady nawalne.
28 czerwca ubiegłego roku No przecież nawet Sobieskiego płynęła rzeka. To jest rzeczy, które zupełnie...
A jak się sprawdza ten zbiornik na Małcużyńskiego? On się wypełnia w takim stopniu, że pan może powiedzieć, że on w dużej mierze, nie wiem, uratował kogoś albo jakąś posesję, albo ma istotny wpływ na to, że tej wody nie jest, nie wiem, 20 centymetrów więcej?
Znaczy tak, ja jeździłem po mieście mniej więcej od 6 rano, ale jak dotarłem do firmy, pierwsze co zrobiłem, to zobaczyłem na monitoringu, co się działo od tej trzeciej, czwartej, bo tu mieliśmy dwa takie piki, kiedy 3:10, 3:20
i tuż przed 8:00. 7:30 chyba.
Tak, tuż przed 8:00 takie dwa piki, kiedy zbliżały się opady godzin, ta intensywność zbliżała się do 80 mm na godzinę, co jest skalą miesięcznych opadów w lipcu.
Zgadzam się z panem.
I pierwsze, co zrobiłem, sprawdziłem na monitoringu ulicę Sobieskiego Szczecińską. Przecież wiemy, co przy zwykłych opadach wcześniej działo się pod wiaduktem i co się działo na Sobieskiego. Pamiętam kiedyś tego dzielnego policjanta, który udrażniał tą studzienkę.
Tak.
Przy tym opadzie zbiornik wspólnie z tymi zbiornikami, które są powyżej, bo mówimy o takim układzie kaskadowym, czyli te zbiorniki otwarte na wysokości Zaborowskiej, Zauchy, Dywizjonu 303, plus tutaj ten zbiornik zamknięty spowodował, że tam się nic nie wydarzyło.
No nie, no ludzie mówią, że ich zalało.
Ale przy Szczecińskiej, przy Sobieskiego...
Wciąż jesteśmy na ulicy Piłsudskiego,
ale
panie
pytał
dyrektorze.
Ale pan, czy ten zbiornik
czy
zadziałał...
Czy pana zdaniem to zadziałało na tyle, że rozumiem na dole tam, na Sobieskiego, Szczecińskiego. No dobrze, ale ci ludzie mają trochę wyżej problem i narzekają na to strasznie i mówią jeszcze, że nie pomaga im to, w jaki sposób to rondo zostało wyprofilowane w stronę ich nieruchomości. No i że jak się tak spojrzy z boku, to rzeczywiście ta ulica nie pomaga.
Z tym, że no mamy też zdjęcia z boku sprzed przebudowy, kiedy... Cały ten skłon ulicy Małcużyńskiego prowadził prosto na te nieruchomości. Także tutaj no, to ukształtowanie terenu jest fatalne.
Myślę, że się nie spotkamy w tej sprawie co do wspólnego zdania. Czy tam można coś poradzić tym ludziom? Bo ja się nie dziwię ich rozdrażnieniu, bo co roku remontować swoją posesję, to tak powiem, święty Franciszek dostałby pasji. Nie chciałbym też słyszeć wymiany zdań między państwem. Czy można tym ludziom coś pomóc? Tak realnie.
Znaczy w piątek było spotkanie tam na miejscu naszych inspektorów i branży drogowej i sanitarnej z mieszkańcami, z właścicielami tej posesji, także w zakresie takich drobniejszych takich interwencji, które mogłyby może doraźnie tutaj sytuację poprawić. No natomiast do programu takiego ogólnopolskiego Feniks mamy złożone o dofinansowanie projekt kolejnego zbiornika przy ulicy Piłsudskiego, tutaj na tym takim żużlowym parkingu przed kościołem Kolbego.
Tak, żeby, tam wyżej jeszcze, tak?
Żeby przejąć wodę, która spływa z tego skłonu i z tego parkingu miejskiego przez teren kościoła i z bardzo intensywne też spływy drogą gruntową od ogródków działkowych, no plus trochę z ringów, no bo w tej chwili kolektor został odciążony. No natomiast nadal pozostaje kwestia spływu powierzchniowego. No i gdyby na tym rondzie nie było zjazdu do tej posesji, byłby normalnej wysokości krawężnik, no to ta woda już zatrzymywałaby się.
Nie ma tam możliwości zaprojektowania innego zjazdu?
Nasz drogowiec właśnie myśli...
A tam postawienie jakiegoś muru oporowego, cokolwiek?
Nad takim rozwiązaniem odnośnie relokacji...
A to się wydarzy w tym roku?
Znaczy... To też wymaga wtedy pewnego przearanżowania, zagospodarowania terenu.
Czy z waszej strony jest taka wola, żeby tę sprawę załatwić do kolejnej powodzi?
Znaczy w tej chwili to analizujemy i to nie są duże koszty, to są środki bieżące, takie korekty i jeśli tylko będziemy wiedzieć, że to faktycznie da efekt, no to myślę, że miasto będzie stać na takie.
Dobrze. Rozumiem, że wyciągnęliście wnioski z tego, że ta kora wysypana wokół nowych drzew na Starym Rynku i na Armii Krajowej to spływa i wraz z deszczem i zatyka odpływy. Czy tam będzie jakaś korekta?
Znaczy, no tutaj zdecydowanie w ramach utrzymania bieżącego zieleni człowiek z grabiami rozwiąże ten problem, także abyśmy tylko
To niech rozwiąże. Pani Maria pisze, kiedy na wyremontowanej Zauchy mieszkańcy zobaczą chociaż jeden kosz na śmieci, ulica ma 0,5 kilometra, a miasto kolejny raz odmówiło postawienia na Zauchy koszy, tłumacząc, że kosz będzie, jak zacznie tamtędy jeździć komunikacja miejska.
Komunikacja miejska prawdopodobnie już od września, to będziemy w najbliższych dniach komunikować się pojawi, także wtedy...
Jakie tam będą linie?
Może pan do szczegółów musiałbym odesłać do naszego działu transportu zbiorowego.
Dobrze, a dwunastka kiedy na osiedle Ryczewo zajedzie w końcu ta linia? Bo zapowiadacie ją od 3 lat i nic się nie wydarzyło. Wiaty stoją, przystanki czekają.
Znaczy, no to też...
A od września będzie linia 12, czy nie będzie?
Linia 12 na pewno nie, ponieważ no, wprowadzenie całej tej linii wymaga zakończenia robót przy ulicy Szczecińskiej, czyli zakończenia tych objazdów zamkniętego wiaduktu. Także linia 12 po zakończeniu tych robót przez PLK. No natomiast tutaj nasi analitycy z działu transportu zbiorowego, i to w randze doktora, myślą nad tym, aby faktycznie wprowadzić taki autobus, który w jakiś sposób rozwiąże problemy komunikacyjne.
O autobusach dużo rzeczy mamy. Jaki autobus zostanie udostępniony, żeby dzieci z osiedla Zachód, Banacha, Ordonówny mogły dojeżdżać do szkoły podstawowej nr 4 na Leszczyńskiego? Pisałam do ZIM, ale nikt mi nie odpisał. Piękne przystanki stoją. Mam nadzieję, że nasze dzieci będą mogły w końcu dojechać do szkoły, napisała pani Joanna.
Od września tutaj, po zakończeniu inwestycji związanej z rozbudową ulicy Banacha, tutaj pojawią się autobusy. Zdecydowanie będzie bardzo łatwo dojechać.
Cieszymy się bardzo. Czy na nowym odcinku ulicy Banacha między działkami będzie zakaz zatrzymywania się po stronie ścieżki rowerowej? Obecnie działkowcy parkują na ulicy, są upierdliwe mijanki. Jak autobusy mają to robić na ścieżce rowerowej, na przejściu dla pieszych? Póki co tylko oznakowanie pionowe, a także na łuku drogi.
Tak, no tutaj jeszcze nie jest skończone
oznakowanie. Zdany jest panu ten problem, tak?
Nie, bo to nie jest jeszcze problem, ponieważ to oznakowanie jest dopiero montowane, tak? Także tutaj będzie takie oznakowanie, no, które uniemożliwi blokowanie tej ulicy. No jednocześnie musimy pamiętać, że duży kompleks 70 kilku miejsc parkingowych powstał tuż po sąsiedzku przy ulicy Zauchy, właśnie od ulicy Banacha.
Ale trzeba przejść kawałek, a nie każdemu się chce, rozumiem,
tak? Także no gdyby tutaj budować parkingi, to nie dość, że miasto poniosłoby ten koszt, to jeszcze trzeba by wywłaszczać działkowców, więc teraz pytanie, czy ci działkowcy, którzy byliby wywłaszczeni i mieszkańcy...
Ale zna pan dyskusję przy przejściu do Banacha z działek przy Sobieskiego i wie pan, jakie to są kłopoty. Czy ulica Morska, pani Maria pyta, jest ulicą zaprojektowaną jako zbiornik na deszczówkę podczas intensywnych opadów? Kto odpowiada za projekt odwodnienia tej ulicy? Bo tam rzeczywiście było bardzo głęboko. Co tam się wydarzyło?
Znaczy, no to jest kwestia kolektora w ulicy Grunwaldzkiej, no który...
No bo też na Poniatowskiego pod mostem był basen.
Jeden i ten sam problem z przeciążonym kolektorem. No natomiast tutaj sposób rozwiązania jest znany. To jest budowa zbiornika retencyjnego na rozdrożu między linią kolejową 405 i 202, tam gdzie jest już w tej chwili taki naturalny zbiornik.
Czyli między linią do Ustki, a do Lęborka, tak?
Tak, tak. Przejęcie całej wody, która spływa tam z osiedli i w ulicę Świętej Klary Zasyżu pod torami, odprowadzenie do tego zbiornika z przelewem awaryjnym do rzeki Słupi. Natomiast wtedy cały odcinek od Świętej Klary, czyli prawie od wiaduktu dalej, pracowałby już od zera i tego typu problemy by się nie pojawiały.
Dobrze, jeszcze jedno pytanie od pani Marii. Kiedy mieszkańcy doczekają się sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu Korfantego z Zaborowskiej i kiedy tam będą odmalowane pasy? Nie wiem, czy się nie pomylę, ale to jest, zdaje się, to skrzyżowanie, na którym doszło do potrącenia tych uczennic z pobliskiej szkoły jakiś czas temu. I tam, zdaje się, była odpowiedź ze strony władz miasta, czy nawet chyba ZIM-u, że nie ma pieniędzy na tą sygnalizację.
Być może pieniądze już są, tak? To jest jedno z zadań, które zostało zgłoszone do tak zwanego programu szwajcarskiego, gdzie w 100%, to jest to 80-milionowe zadanie.
No, dopiero na koniec roku się okaże, czy te pieniądze na pewno są. One są około, w zasadzie pewne, taka kropka nad i będzie w końcu roku, tak?
I to zadanie jest tam wpisane. Jesteśmy na 10. miejscu na liście rankingowej. Około 20 miast dostanie dofinansowanie.
I tam będzie to skrzyżowanie, tak?
Tak, wszystkie 4 wloty, bo tutaj nie tylko jest kwestia bezpieczeństwa, ale także ułatwienia włączania się z ulicy Korfantego w ulicę Zaborowskiej, no bo w godzinach szczytu wiemy, że jest to problemem, czyli wszystkie 4 wloty, czyli Witosa, 2 wloty Zaborowskiej, Korfantego i przejście dla pieszych będą objęte.
I tam stronę Szpilewskiego też, tak?
Tak.
Dobrze. Czy mieszkańcy okolic Ringu Południowego mogą się obawiać zaleń posesji, tak jak ma to miejsce na ulicy Piłsudskiego po remoncie ulicy? Chodzi o to, czy jak zbudujecie ten ring do końca, to spadnie taki duży deszcz jak ostatnio i nagle się okaże, że tam jest jakiś problem z zalewaniem okolicznych posesji.
Znaczy, Raczej nie. Na tej inwestycji są zaprojektowane liczne zbiorniki retencyjne. No też nie ma takiej sytuacji, kiedy ta droga byłaby wyżej, no wręcz przeciwnie, jak w wąwozie mamy zdecydowanie niżej, także mam nadzieję, że takiej sytuacji nie będzie.
Dobrze. Czy poprawi się bezpieczeństwo na skrzyżowaniu Braci Gierymskich, Koszalińska, Szczecińska, jak rozumiem? Nie ma tam dnia bez stłuczki. Chyba to przesada, ale rzeczywiście tam jest niebezpiecznie dość. Z tego, co wiem, to rondo się tam nie zmieści. Co tam można jeszcze zmienić, żeby było? Lewoskręt z góry ze Szczecińskiej wyłączyliście. Co tam jeszcze można zrobić, żeby poprawić bezpieczeństwo?
Jesteśmy po rozmowach w ubiegłym tygodniu z Komendą Miejską Policji, z Wydziałem Ruchu Drogowego. Także rekomendowanym rozwiązaniem będzie nakaz skrętu jazdy w prawo z ulicy Braci Gierymskich w ulicę Koszalińską do ulicy Szczecińskiej.
W jaki sposób to się będzie odbywało?
Znaczy, bo w tej chwili kolizje powodują kierowcy, którzy jadą w lewo, czyli w kierunku ulicy Grodgera, w kierunku wiaduktu nad torami kolejowymi. No muszą przejechać przez 5 pasów. No i no, niestety jest to trudny manewr z uwagi na to, że natężenia ruchu są duże. Więc tutaj albo sygnalizacja świetlna, na którą miejsce jest, ale jest to rozwiązanie drogie, albo tak...
Ale tam się naprawdę rondo nie zmieści? Znamy przypadki z naszego pięknego miasta, kiedy rondo ma metr albo półtora średnicy. Ja wiem, że to jest taki erzac i tymczasówka, ale te tymczasówki przetrwały czasami nawet i kilkanaście lat.
Tutaj mamy rondo dwujezdniowe, także to się rządzi niestety troszkę innymi prawami.
Czyli się nie da.
Cztery wloty z lekką asymetrią, więc...
Dobrze. Dlaczego firma zajmująca się usuwaniem odpadów z koszy na śmieci nie zatrzymuje auta na jezdni, tylko wjeżdża nim na chodnik i na trawnik, albo jedzie? I jak to się ma, jak to ma wyglądać, to zapłaci za naprawę zniszczonej kostki.
Jeśli Państwo obserwują tego typu sytuacje, proszę bardzo, aby napisać maila do nas do ZIM-u.
Filmik zrobić najlepiej.
Filmik, wskazać, się nie jaki to jest dzień, jaka godzina. I tutaj nasz dział zieleni, no z pewnością przeprowadzi rozmowę dyscyplinującą z konkretnymi
firmami. Czyli firmy sprzątające nie powinny wjeżdżać ani na chodnik, ani na ścieżkę rowerową, a tym bardziej na trawnik.
Po chodniku, po ścieżce rowerowej nie może się poruszać nawet w takim celach technicznych,
tak?
Pojazd cięższy niż 2,5 tony.
Dobrze. Kiedy powstaną przejścia dla pieszych na ulicy Gdańskiej między Działkowcem a granicą Słupska z Redzikowem? Dojście z chodnika do ulicy są, ale przejścia przez pas zieleni między jezdniami również, a przejść dla pieszych przez te ulice nie ma. Nie jest to komfortowe dla Działkowiczów, z których wiele to osoby starsze, tym bardziej, że ruch pojazdów na ulicy Gdańskiej jest duży, a tam rzeczywiście też prędkość bywa zawrotna, nawet 90 na godzinę. Tam chyba 90 jechać nie można, ale Polak potrafi.
Znaczy no, to jest właśnie kwestią dyskusyjną, czy przejścia dla pieszych w takim miejscu podnoszą bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego.
Na brak przejścia powoduje, że ludzie przebiegają przez jezdnię tam, gdzie przejścia nie ma. To nie wiem, co jest bardziej niebezpieczne.
Znaczy, ale mówię, to jest kwestia, którą rozstrzyga miejski inżynier ruchu w porozumieniu z Wydziałem Ruchu Drogowego, także myślę, że tutaj no, my jako ZIM jesteśmy realizatorem tych projektów, no natomiast z tego, co wiem, nie są tego typu rozwiązania pozytywnie opiniowane przez
Nie są rekomendowane na plus, tak?
Ruchu drogowego.
Czy nie będzie tych przejść?
W sytuacji, kiedy przejście jest sugerowane, no pierwszy bardziej uważa i nie ma pierwszeństwa, natomiast
ale chyba nie chcemy, żeby ludzie przebiegali przez ulicę Gdańską, która jest też czteropasmowa. To też chyba nie jest do końca bezpieczne. Może to jednak jeszcze raz przeanalizujcie. Kiedy nastąpi synchronizacja świateł na przejściu przez Tuwima w rejonie Galerii Słupsk ze światłami na przejściu przez Tuwima w rejonie Ratusza?
Znaczy tutaj...
Jak rozumiem, to wpływa i na ruch pieszych i samochodów.
To nie wpływa to negatywnie na ruch samochodów, a synchronizacja tego byłaby trudna, dlatego że całe skrzyżowanie wokół Placu Zwycięstwa, czyli te kilkanaście tak naprawdę sygnalizatorów, pracuje jako jeden program stałoczasowy. Mhm. Więc no, tutaj ta synchronizacja...
Jak rozumiem, zarzut jest taki, że nie ma zielonej fali, że jak ruszę z okolic ratusza, to na wysokości galerii zapali mi się zielone i mogę płynnie przejechać, nie czekając, nie stojąc.
Mówię, to zależy od tego momentu, jak to się synchronizuje, w jakim momencie, więc no, to my, jako kierowca, który często tamtędy jeździ, no Ja tego problemu nie dostrzegam.
No, jakiś słuchacz czy mieszkaniec dostrzegł. Kiedy w autobusach MZK, zwłaszcza w przypadku tych starszych, mowa tutaj o Scaniach, a to już fachowo jest OmniCity z 2010 roku i z 2011, klimatyzacja zacznie działać i będzie naprawiana.
Znaczy, jeśli chodzi o to, czy działa, czy jest naprawiana,
to pan jest szefem ZIM-u i może pan zwrócić uwagę, że...
MZK, ale zdecydowanie, no my zobowiązujemy przewoźnika, operatora przewozów komunikacji zbiorowej do każdorazowego włączania. Natomiast jeśli takie sytuacje są, że ta klimatyzacja nie działa, również można to nam zgłaszać. My wtedy przygotujemy odpowiednie raporty, które przekazujemy jako organizator do operatora.
To przy okazji ma pan jeszcze pytanie o kiedy ujrzymy autobusy przegubowe na liniach priorytetowych w dni powszednie w szczycie 15, 16 i 18. I nie, proszę się nie tłumaczyć brakiem możliwości technicznych skrętu przy szpitalu. W weekend jakieś autobusy przegubowe tam się znajdują przy skręcie w klonową z Lewela. I w okresie przed Wszystkich Świętych przegubowce potrafią tam się wykręcić normalnie. Teraz zdaje się, MZK kupiło cztery przegubowce, więc chyba będą jeździć, rozumiem, tak?
Zdecydowanie wymagaliśmy tego od początku roku, kiedy rozpoczęły się problemy techniczne i z gazowcami, i też z tymi starszymi Scaniami. No i udało się w lipcu zakupić cztery wielkopojemne autobusy, które już widać na słupskich ulicach. Te czoło i tył został pomalowany w typowo słupskie barwy. Boki jeszcze są stare, ale no, najważniejsze to jest to, że ludzie chcą korzystać z komunikacji.
One się zmieszczą na wszystkich skrzyżowaniach, te długie 18-metrowce?
No dzisiaj jadąc tutaj do pana ulicą Przemysłową z ulicy Pomorskiej dał radę, także no myślę, że to
A
już...
A z Armii Krajowej w Pobożnego da radę?
Tak.
No zobaczymy, bo ostatnio jechałem autobusem, jechał naokoło przez Kirii Skłodowskiej. Nie wiem, to jakaś nowa trasa jest? No zobaczymy. W ubiegłym roku wyremontowano ulicę Dmowskiego i Andersa. Cześć, studzienek jest już poniżej poziomu asfaltu. Będą remontowane?
Znaczy to jest gwarancja, także...
Czyli będą poprawiane,
oczywiście,
tak?
Oczywiście, jeśli taka sytuacja...
Dobrze. Pan nastąpi. Grzegorz Boś, który biega po ulicach Słupska, napisał o chaosie w oznaczeniu ulic. Aleja 3 Maja jest opisana na tabliczkach na trzy różne sposoby. Plac Stary Rynek jest opisany jako ulica Stary Rynek. Rondo u zbiegu Sobieskiego i Banacha ma dwie różne nazwy. Księdza i biskupa Ignacego Jerza oraz księdza kardynała Ignacego Jerza. Na jednej tabliczce mamy ulica Ridla, na drugiej J. Kiepury, na trzeciej Agnieszki Osieckiej. Czy to taki problem, żeby pisać pełne nazwiska? W innych dużych miastach nie zauważyłem tego problemu. Na schemacie komunikacji widnieją ulice, które nie istnieją, czyli między innymi Wędkarska, Turystyczna, Myśliwska. Na osiedlu akademickim jest Jagodowa, której nie ma.
Także no,
są ulice, których nie ma, tylko ich nie remontujcie, bo nie uda się tego rozliczyć.
Tych ulic nie ma, nie było w części. No natomiast jeśli chodzi o oznakowanie, też my odpowiadamy za oznakowanie to takie na tabliczkach, na słupkach, tak? Natomiast...
Chodzi o to, żeby było ujednolicone, tak, i żeby nie było błędów, bo gdzieś jest Aleja 3 Maja, ulica 3 Maja, Aleja Sienkiewicza, ulica Sienkiewicza.
Z tym, że jeśli są to tabliczki na budynkach na przykład, tak, no to my już jako ZIM na to wpływu nie mam. Natomiast jeśli są tego typu głosy, prosimy przesyłać do nas.
Tu pan napisał, że nie reagujecie na jego maile w tej sprawie. Dobrze, kiedy wróci, to zareagujcie. Kiedy wróci linia numer 16 lub 9 z ulicy Szczecińskiej, braci Gierymskich, kierunek szpital, starsi ludzie muszą, tu napisała pani Aneta, pedałować na Koszalińską albo pod Dworzec.
Znaczy, no to jest wrzesień, to, tak? Jest zmiana związana z utrudnieniami wynikającymi z zamknięcia wiaduktu, więc te autobusy wrócą na stare trasy po otwarciu ulicy Szczecińskiej.
Sam pan ten temat wywołał. To kiedy pojedziemy pod wiaduktem? Bo to już drugi okres było chyba po pół roku, tak? Zamknięcia. 7 miesięcy było, teraz znowu już przestałem liczyć, powiem szczerze, ale już nawet trochę się przyzwyczaiłem, że tego przejazdu nie ma, jeżdżę naokoło. Natomiast kiedy nas tutaj ludzie od kolejowych spraw uraczą przejazdem pod tym wiaduktem? Kiedy to zobaczymy?
Znaczy, no w tej chwili konkretnej daty nie mamy. No natomiast
do końca roku przejedziemy, czy nie?
Zdecydowanie później.
Naprawdę?
Tak.
Czyli co, jeszcze z rok?
Nie wykluczamy takiego rozwiązania, z tym, że no to jest uzależnione od postępu robót robót mostowych prowadzonych.
Bo oni też mieli tam wpadkę związaną z gruntami, znaczy, pod tym wiaduktem.
Cały obiekt musiał zostać przeprojektowany z uwagi właśnie na odmienność warunków gruntowych. No co pokazuje, po jak trudnym gruncie stąpamy, realizując inwestycje.
To nie tylko Słupski ZIM się wyłożył na tych warunkach gruntowych, tylko kolejarze też. PKP SA, PKP PLK SA. No, tak. Dokładnie tak. Czyli co, jeszcze kilka miesięcy? Do końca roku na pewno nie, tak?
Znaczy, no nie mamy żadnego sygnału, żeby w tym roku można było mówić o powrocie autobusów, no ale też wszystkich i pieszych, i rowerzystów, i pojazdów pod wiadukt na ulicy Szczecińskiej. Także myślę, że to jest pierwsza połowa przyszłego roku.
Straszliwie długo. Bardzo pana wymęczyłem, za co z góry przepraszam. Tomasz Orłowski, dyrektor Zarządu Infrastruktury Miejskiej w Słupsku, był naszym gościem. Jeżeli pan wyraża taką wolę i chęć, to ja podtrzymuję nasz zakład o odwiertach. Natomiast jeżeli pan chce u nas być regularnie gościem i tłumaczyć zawiłości inwestycji miejskich i różnego rodzaju rozwiewać wątpliwości mieszkańców Słupska, to ja gorąco zapraszam. Bardzo dziękuję, kłaniam się nisko i do usłyszenia.